piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł pisze o powodach, dla których chrześcijanie, mimo że sami doświadczają obecności Chrystusa w swoim życiu, nie świadczą o Jezusie innym, nie dzielą się z innymi Ewangelią. Często współcześni chrześcijanie uważają, że wystarczy uczęszczać do kościoła i prowadzić tak zwane porządne życie i że wtedy jest się dobrym chrześcijaninem. Ale apostoł Paweł stwierdza, że naszym największym zadaniem jest przekonywanie innych do pójścia za Chrystusem. Wszyscy zbłądziliśmy, naucza nas Biblia. Bez Chrystusa nikt nie może mieć wiecznego życia. Bez względu na to, jak pewny siebie może się człowiek wydawać, wewnątrz ma pustkę, którą wypełnić może jedynie Bóg. Istnieje jednak kilka barier, które mogą zniechęcić chrześcijan do składania innym ludziom świadectwa. Sądzi się obecnie w niektórych kręgach chrześcijańskich, że świadczenie o Chrystusie jest niepotrzebne, skoro ludzie i tak są zadowoleni z swojego życia. Kto w to wierzy, jest dość naiwny. Jest wielu ludzi posiadających wiele dóbr materialnych oferowanych przez ten świat, ale wewnętrznie bardzo cierpiących. Inni z kolei, wierzący, są przekonani, że jeśli naprawdę zależy nam na ludziach, powinniśmy im pomagać wszelkimi możliwymi sposobami, z wyjątkiem głoszenia im Ewangelii. Uważają na przykład, że powinniśmy wszystkim pomagać materialnie, tym, którzy potrzebują pomocy, głodującym, bezdomnym. I owszem, trzeba to czynić, ale musimy sobie uświadomić, że to egoizm człowieka spowodował tak wielkie różnice społeczne na świecie, że to ludzie są sprawcami problemów tego świata. I to, czego najbardziej potrzebują, to powrotu do Chrystusa, który jako jedyny ma moc, by rozwiązać wszystkie problemy ludzkości, by dać światu pokój. Następną przeszkodą w świadczeniu o Chrystusie są tak zwane względy towarzyskie. Nie chcemy ludzi zrazić, nie chcemy uchodzić za dziwaków, nie robimy więc nic. Takie opory często przeszkadzają nam w mówieniu o Jezusie naszym sąsiadom czy kolegom z pracy, a nawet naszym krewnym. Znany współczesny misjonarz prowadzący m.in. chrześcijańskie programy radiowe opowiada: mój sąsiad był człowiekiem znanym z ekranu. Od czasu do czasu rozmawialiśmy ze sobą. Kiedyś wspomniał, że czasami słucha naszego programu radiowego, ale mimo, że była ku temu okazja, nie podzieliłem się z nim Ewangelią. Był typem playboya, który miał wspaniałe życie. Pozornie nie obchodziły go wartości duchowe. Po jakimś czasie ożenił się z absolwentką uniwersytetu. Po ślubie wszystko wydawało się układać wspaniale. Wychodził z żoną do pracy uśmiechnięty i zadowolony. Któregoś dnia mój sąsiad nagle się zmienił. Twarz mu się wydłużyła. Zaczęli z żoną wyjeżdżać do pracy oddzielnymi samochodami. Widziałem, że coś w ich małżeństwie się psuje. Czułem nawet potrzebę rozmowy z nimi. Zrezygnowałem jednak, nie chcąc mieszać się w cudze życie. Zająłem się swoimi sprawami i pojechałem do Peru. Po powrocie dowiedziałem się, że mój sąsiad popełnił samobójstwo. Byłem zdruzgotany. Wiedziałem, że wcześniej powinienem był pójść do niego i przekonać go, by opamiętał się i poszedł za Chrystusem. Jednak z powodu fałszywej grzeczności, która wydawała mi się społeczną normą, nie zrobiłem tego. Znajdować wymówki jest bardzo wygodnie i łatwo. Mówimy, że nie chcemy się ludziom narzucać, nie chcemy zrażać ich do siebie. Taki błąd popełnił nawet tak znany i tak odważny ewangelista jak Louis Palau, bo to on właśnie opowiadał tę historię. Kiedy pomyślimy, że bez Chrystusa nikt z ludzi nie może być w pełni szczęśliwy i że bez Zbawiciela wszyscy są zgubieni, i że my znamy drogę ratunku, powinniśmy zdobyć się na odwagę i podzielić się tym, co sami z Jezusem przeżywamy, z swoimi sąsiadami, swoimi znajomymi. A wtedy przekonamy się, że ludzie są otwarci na prawdę Ewangelii. Kiedy decydujemy się podzielić z innymi dobrą nowiną o Chrystusie, przeżywamy zazwyczaj podwójną radość. Odkrywamy, że ci, o których sądziliśmy, że są dla Ewangelii zamknięci, w rzeczywistości otwierają swoje serce dla Chrystusa. A po drugie, radość sprawia nam to, że świadcząc o Jezusie, zadowalamy naszego niebiańskiego Ojca, stajemy się Jego współpracownikami. Naszym zadaniem jest okazywanie posłuszeństwa Bogu i stawianie się do Jego dyspozycji. Kiedy naszym celem, który góruje nad wszystkim innym, jest przynoszenie zadowolenia Boga, jesteśmy zdecydowani przekonywać innych do naśladowania Jezusa Chrystusa. I taka pewność odnośnie naszego zadania nadaje naszemu życiu kierunek i radość. Gdziekolwiek pracujemy, cokolwiek robimy, mamy cel, który góruje nad wszystkim innym. Możemy zapytać, co ostatecznie skłania chrześcijanina do świadczenia? Jedna z odpowiedzi zawiera się w stwierdzeniu, które znajdujemy w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze, jak czytamy w wierszu 14, miłość Chrystusa ma nas w swojej mocy. To jest nasze przekonanie, że skoro On jeden poniósł śmierć za wszystkich, to tak jakby wszyscy umarli. Chrystus umarł za wszystkich, dlatego ci, którzy żyją, nie żyją już dla siebie, ale dla Niego, bo On za wszystkich poniósł śmierć i powstał z martwych. Miłość Chrystusa mieszkająca w nas, kierująca nami, to jest źródło właściwej motywacji, by pomagać innym. Kiedy widzimy ludzi cierpiących, chcemy im przyjść z pomocą. Chcemy przekazać im miłość Chrystusa, zamieszkującego nas. Kiedy obserwujemy na przykład rozpad czyjegoś małżeństwa, chcemy służyć mu radą. Chcemy ukazać małżonkom biblijną nadzieję wspólnego życia w Chrystusie. Przekonujemy ich nie dlatego, że chcemy wygrać debatę, wygrać dyskusję, udowodnić swoje racje. Nie. I także nie dlatego, że uważamy się za lepszych, ale ponieważ przenika nas miłość Chrystusowa, która powoduje, że naprawdę współczujemy innym, widzimy ich problemy i wyciągamy do nich rękę, bo miłość Jezusa mieszkającego w nas uczyniła nas wrażliwymi. Przytoczę jeszcze jedną opowieść argentyńskiego ewangelisty Luisa Palau. Opowiada on o pewnym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce w Ekwadorze. Miałem przywilej dzielenia się miłością Chrystusa z pułkownikiem lotnictwa. Człowiek ten wraz z 2 innymi wysokimi oficerami rządził wówczas krajem. Początkowo nie wiedziałem, kim jest. Przyszedł kiedyś do naszego ośrodka duszpasterskiego, żeby po prostu ze mną porozmawiać. Na wstępie powiedział jednak, ma pan 45 minut. Jeśli wskaże mi pan rozwiązanie moich problemów, przyjmę Chrystusa. W przeciwnym razie popełnię samobójstwo. Nieco oszołomiony poprosiłem, żeby opowiedział mi o swoich kłopotach. Mam 42 lata, rozpoczął, i zajmuję bardzo poważne stanowisko w tym kraju. Ale od chłopięcych lat odczuwam w środku pustkę i nie mogę już dłużej tym żyć. Ożeniłem się bardzo młodo, ale mieliśmy z żoną problemy, więc rozstaliśmy się. Ożeniłem się ponownie i nadal mam te same zmartwienia. A więc problem musi leżeć nie w moich żonach, ale we mnie. Kiedy oglądałem pana wczoraj w telewizji, powiedział pan, że Chrystus żyje i że może zmienić życie każdego człowieka. Proszę mi powiedzieć szczerą prawdę. Czy pan naprawdę w to wierzy? Czy pan wierzy, że Chrystus żyje i że ma moc, żeby zmienić każdego? Tak, wierzę w to, odpowiedziałem i podzieliłem się z nim 2 obietnicami Pisma. Potem pomodliliśmy się i pułkownik zaprosił Chrystusa do swojego serca. Zanim się pożegnał, zapytałem go, dlaczego przyszedł do mnie na tę rozmowę. Opowiedział mi swoją historię. Jako mały chłopiec jechał z rodzicami przez góry do stolicy, ale ojciec był alkoholikiem i tak się w pociągu rozchorował, że nie mógł dłużej podróżować. Cała rodzina zmuszona była wysiąść w obcej wiosce. Na miejscu jedynymi osobami, które im pomogły, były 2 Europejki. One przyjęły całą rodzinę do domu, pomodliły się za ojca i podały mu lekarstwo. Po 3 miesiącach opieki ojciec poczuł się na tyle dobrze, że mógł jechać dalej. Choć pułkownik miał wtedy zaledwie 3 lata, nigdy nie zapomniał tych 2 kobiet. 40 lat później miłość Chrystusa, którą widział w sercach tych kobiet, zaowocowała, pułkownik się nawrócił. Jeśli powoduje nami miłość Chrystusa, bezinteresownie dążymy do niesienia Ewangelii i do niesienia wszelkiej pomocy bliźnim. Dążenie to nie pojawia się z dnia na dzień. Trudno jest nam nieraz z początku okazywać miłość ludziom, którzy wydają się nam bardzo antypatyczni, aroganccy albo prowadzą życie wykraczające poza margines prawa. Ale kiedy będziemy się wytrwale modlić, Bóg może sprawić, że za powierzchownymi, zewnętrznymi cechami dostrzeżemy głębokie, prawdziwe problemy tych ludzi. Bóg pomoże nam sięgnąć wzrokiem poza maskę, jaką wielu ludzi zakłada na co dzień. Będziemy w stanie współczuć tym ludziom, dostrzec, że naprawdę bardzo cierpią. Kiedy zajrzymy pod maskę człowieka, zasadniczo pojawi się wtedy jeden problem – egoizm. Własne ja, niezależnie od wyjaśnień, jakie ktoś przytacza, żeby się usprawiedliwić, zawsze możemy stwierdzić, że jego trudności wypływają z egoizmu, z egocentryzmu. To jest największy problem każdego człowieka. A nasze życie ma być chrystocentryczne. To znaczy Chrystus ma być w centrum naszego życia. Nie możemy pozwolić sobie na obojętność wobec nikogo. Wobec każdego człowieka, nawet najbardziej antypatycznego, egocentrycznego, musimy okazać miłość, wskazać temu człowiekowi Jezusa. Oto jeszcze jedna opowieść jednego z misjonarzy działających w stolicy Kolumbii, Bogocie. Po ulicach wałęsa się tysiące bezdomnych dzieci. Śpią w bramach lub w opuszczonych domach. Kradną żywność, żeby utrzymać się przy życiu. Wielu z tych 7-8-latków bywa gwałconych. Serce boleje na widok tych małych dzieci, którym nie jest się w stanie pomóc. Pewnego dnia ów misjonarz zobaczył, jak grupka tych dzieci ciągnęła pudło ze szmatami. Dzieci były bardzo podniecone. Zapytał je, z jakiego powodu. W pudle mamy niemowlę, wykrzyknęły. Misjonarz nie mógł w to uwierzyć. Rozgarnął więc szmaty i rzeczywiście ujrzał niemowlę, które miało dzień lub dwa. Dzieci napełniły, nie wiadomo czym, starą butelkę po Coca-Coli, zatkały ją szmatką i podawały maleństwu do ssania. — Gdzie je znalazłyście? — zapytał misjonarz. — Na śmietniku — odpowiedziały. — Jeszcze żyło, więc chcieliśmy się nim zaopiekować. Te małe uliczne dzieci miały dla porzuconego niemowlęcia więcej współczucia, więcej serca niż jego rodzice, więcej miłości niż same otrzymały od swoich rodziców. Tak, to jest przykład, który nas bardzo zachęca do modlitwy i do działania. Powinniśmy się nieustannie modlić: Boże, ucz nas wrażliwości. Nie pozwól, żeby nasze serca były zatwardziałe, nieszczułe. Niech miłość Jezusa, który pragnie w nas zamieszkiwać, niech ta miłość przepływa przez nas i nami kieruje. Zadajmy na koniec pytanie: dlaczego przekonujemy ludzi do Chrystusa? Bo znamy miłość Jezusa i wiemy, co On czyni dla każdego z nas. Dla każdego, kto zwróci się do Niego o pomoc. Jest jednak i inny powód. W 11 wierszu 5 rozdziału 2 listu do Koryntian czytaliśmy: wiedząc, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Zazwyczaj uważamy, że bojaźń jest motywacją negatywną. Ale tutaj chodzi o coś bardzo ważnego. Bóg nie będzie tolerował nieposłuszeństwa. Przed sądową stolicą Chrystusa będziemy musieli zdać sprawę z wszystkiego, co uczyniliśmy. Oczywiście będziemy musieli zdać także sprawę przed Chrystusem z tego, czego nie zrobiliśmy. Między innymi będziemy musieli się wytłumaczyć, dlaczego nie usłuchaliśmy Jego polecenia i nie głosiliśmy wszystkim potrzebującym Ewangelii. Dlaczego nie wychodziliśmy ku Nim, przekazując im miłość Chrystusową. Niech miłość Chrystusa skłania nas do świadczenia innym o Jego miłości, Jego wspaniałości, Jego cudowności. Czyńmy to nawet wtedy, kiedy nam się nie chce. Przecież jesteśmy własnością Chrystusa. Nie chcemy, żeby grzesznicy szli do piekła, lecz żeby doznawali pełni życia w Chrystusie, żeby oczekiwali wieczności z Nim. Dlatego jesteśmy albo ulegli i posłuszni Bogu, albo też zbuntowani. A tak jest wtedy, kiedy nie świadczymy o Chrystusie, o Jego miłości. Wielu z nas może postawić pytanie, w jaki sposób przekonywać innych o prawdzie Chrystusowej. Możemy odpowiedzieć tak. W większości jesteśmy świadomi własnych ograniczeń. Żeby przekonywać ludzi do naśladowania Chrystusa, potrzeba niezmiernie dużo miłości i oddania. I to jest klucz do tej sprawy. W jaki sposób uzyskać ten potencjał miłości? Apostoł daje nam odpowiedź. Przeczytajmy jeszcze raz wspaniałą treść 14 i 15 wiersza 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Tym razem w starszym, tradycyjnym tłumaczeniu. Bo miłość Chrystusa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Chrystus umarł za wszystkich. Teraz każdy człowiek wierzący jest, według zwrotu apostoła Pawła, ukryty w Chrystusie, żyje w Chrystusie i dlatego jego stare życie zostało pogrzebane w śmierci Chrystusa. Powstał on do życia jako nowy człowiek, tak nowy, jak gdyby tylko co wyszedł spod twórczych rąk Boga. W tej nowości życia przestrzega on zupełnie nowych zasad. Nie ocenia wszystkiego według miary, jaką posługuje się świat. Nie przywiązuje wartości do rzeczy, za którymi ugania się świat. Kiedyś apostoł Paweł sam mierzył Jezusa Chrystusa ludzką miarą i zamierzał usunąć go i chrześcijańską wiarę zupełnie z oblicza ziemi. Ale teraz apostoł jest człowiekiem nawróconym, jest człowiekiem nowym. Chrystus, który kiedyś miał być usunięty, o co zabiegał apostoł, kiedy jeszcze był Saulem, teraz jest dla niego najwspanialszą osobą na świecie. Jest Synem Bożym. Dzięki niemu apostoł doświadczył tego, za czym tęsknił przez całe swoje życie – pojednania z Bogiem. Kluczem w podejmowaniu tutaj decyzji jest to, że chcemy żyć dla Chrystusa, postanawiamy żyć dla Chrystusa, dla Boga, a przestajemy żyć dla siebie. Żyjąc dla Boga, posiadamy absolutną jedność celu – miłość Chrystusowa, przepływając przez nas – napełnia nas współczuciem dla zgubionych i nakłania, by opowiadać innym o Jezusie. Wszelka nasza wiedza, pieniądze, umiejętności należą do Boga. Życie z Chrystusem staje się fascynujące, gdy oddamy Mu do dyspozycji wszystko, co posiadamy. Musimy podjąć decyzję, czy żyjemy dla siebie, czy dla Chrystusa.